Rozdział szósty. Tajen wygładził koszulę swojego najbardziej odświętnego stroju i na jego piersi odcisnął się prostokątny kształt welni. Spojrzał na swoje odbicie w małym lustrze w sypialni, odetchnął głęboko i wziął listę warunków przekazaną przez ceramików. Potem zebrał się w sobie, bo jego determinacja zaczynała już topnieć. Ponownie wziął głęboki wdech i odepchnął się od świata. Mam nadzieję, że nie poczuję się urażona tonem tych warunków, pomyślał. Nie powinna, ale przecież musi przekazać je imperatorowi. Biedna Riel, pewnie pożałuje, że doradziła mi pertraktację w imieniu Dome i że zgodziła się reprezentować Murai. Odruchowo zamierzał szybować nad Albą, lecz tym razem nie musiał ukrywać swej ścieżki. Przeniknął przez sufit i dach domu, uniósł się na tyle wysoko, by widzieć całe miasto, a potem ruszył na zachód. Jak sądzisz, Vello, czy istnieje szansa, że imperator przystanie na warunki ceramików? Wątpię, chyba że władca kieruje się pobudkami, o których nie wiemy. Jej wyraźny głos w jego myślach dodał mu nieco otuchy. Rozmowa z Vellą zawsze sprawiała mu przyjemność. W takich chwilach wydawała się najbardziej ludzka. Gdyby nie to, że udusiłby się, gdyby został między światami, wymykałby się tam za każdym razem, kiedy chciał z nią porozmawiać. Uważasz, że ceramicy nie wiedzą, o co toczy się ta gra? Nie dostrzegają ryzyka inwazji na swój świat? Nie mogę mieć pewności bez zaglądania w ich myśli, ale byłoby dziwne, gdyby nie byli tego świadomi. Nie znasz żadnego powodu, dla którego nie chcieliby szukać informacji na temat sąsiednich światów. Nie mają charyzmatycznego przywódcy, ani restrykcyjnej religii, sprzeciwiających się instynktowi samozachowawczemu. Powinni wiedzieć, na czym stoją. Dlaczego więc ryzykują, że rozwścieczą imperatora? Prawdopodobnie chcą pertraktować. Oczekują kompromisu, więc zaczynają od warunków, które są dla nich najbardziej sprzyjające. Trudno się dziwić takiemu podejściu w społeczności przywykłej do targowania się o cenę swoich wyrobów. Zresztą imperator powinien być przyzwyczajony do negocjacji z mieszkańcami Dome. Jeżeli handlem zawsze zajmowali się kupcy, to niekoniecznie. Zapewne bardziej nawykł do tego, że wszyscy są mu posłuszni bez słowa sprzeciwu. To brzmi niezbyt obiecująco. Podążając nad widocznymi w dole drogami, Tajen dotarł do miasta Fabre, położonego o ćwierć obwodu świata od Alby. Było od niej mniejsze i leżało w obrębie łuku kamieniołomów piętrowo wyciętych w ścianie niskiego klifu. To właśnie stamtąd pochodziła glina, z której w Fabre wytwarzano słynne, białe wyroby ceramiczne. Tajen nie zszedł jednak do miasta, lecz skierował się ku budowli położonej nieco za szczytem klifu. Z góry wyglądała jak kompleks połączonych kręgów, a przestrzeń między nimi wypełniała zieleń. Bielone ściany błyszczały w porannym słońcu. Zmierzał do największego kręgu. Po środku znajdował się staw, na nim zaś wznosiło się kopulaste zadaszenie, do którego dochodził niewielki mostek. Wyspa Kafelkowa. Zbliżając się do świata, zaczął słyszeć dźwięk wody tryskającej z fontan wokół stawu. Po zejściu odgłos wyostrzył się, a otoczenie na powrót nasyciło barwami. Jego uwagę przykuły migoczące błyski maleńkich kafelków osadzonych w mostku i jego poręczy. Tworzyły mozaikę o jasnych barwach, przedstawiającą splecioną, kwitnącą winorośl. Powiódł po niej dłonią. Biała fuga była szorstka w porównaniu z gładką glazurą. Czy Riel będzie pod wrażeniem? Zastanawiał się. Tak długo żyje wśród rzemieślników zajmujących się mozaikami, że zapewne widziała już ich najlepsze dzieła. Tajenie Willmaker? Odezwał się ktoś. Tajen się odwrócił. Do mostku zbliżał się mężczyzna w średnim wieku w prosto skrojonym odzieniu noszonym przez większość garncarzy, uszytym jednak z delikatniejszego materiału. Na piersi zaś miał wyszyty symbol. Był to strój, który mógłby założyć urzędnik. Jestem Mabler Tiffen, przedstawił się. Przekażę ceramikom rezultaty spotkania i dopilnuję, byś otrzymał wszystko, co potrzebne. Miło mi cię poznać, Ablerze Tiffen, odparł Tajen. Mężczyzna zacisnął usta w grymasie, który miał przypominać uśmiech, jakby ta oficjalna odpowiedź go rozbawiła.
Ciebie również, odpowiedział. Przedstawicielka Imperatora Murai przybędzie wkrótce. Porozmawiacie tutaj,
wskazał wyspę za plecami Tajena.
Czeka tam poczęstunek.
Dziękuję, odrzekł Tajen. Gdzie cię znajdę, gdy skończymy?
Wyjdę ci na spotkanie.
Mężczyzna cofnął się o krok, odwrócił i odszedł. Tajen przeszedł przez mostek i wkroczył pod zadaszenie. Odgłos fontan od razu się zmienił. Niewielka przestrzeń nie wzmogła go, lecz złagodziła. W środku dwa krzesła z trzciny stały po przeciwnych stronach okrągłego stołu z tego samego materiału, którego blat wykonano z drobniejszych pasm, by jego powierzchnia była jak najgładsza. Zauważył dwie szklanki, dzbanek wody, misy z owocami, drobne pieczone przystawki oraz solone ryby i marynowane wodorosty, które w domu podawano gościom. Odłożył dokumenty i usiadł. Czekał, przyglądając się mostkowi. Po chwili zaczął się niepokoić, że imperator zmienił zdanie. Rozważał, czy nie wyjść i nie spytać Ablera, po jakim czasie spotkanie można uznać za odwołane. Postanowił jednak się wstrzymać. Potem zaś, gdy w końcu zdecydował, że wyjdzie, po środku mostku zaczęła materializować się postać. Serce podskoczyło mu w piersi i zabiło szybciej. Choć sylwetka była niewyraźna, Tajen był przekonany, choć nie wiedział dlaczego, że to Riel. Gdy cień nabrał ostrości, okazało się, że miał rację. Powoli zaczęła się obracać, przyglądając się sylwetce budynku oraz wyspie. Na jego widok uśmiechnęła się i stała jeszcze mniej przezroczysta. Podniósł się i wyszedł jej na spotkanie. Po zejściu do świata nie zaczerpnęła łapczywie powietrza. To przypomnienie o jej nieśmiertelności przyprawiło go o dreszcz. Riel Lazuli, odezwał się. Witaj w domu.
Dziękuję, odpowiedziała. Przepraszam za spóźnienie. Imperator zadbał o to, by coś mnie zatrzymało. Doszedł do bzdurnego wniosku, że będzie kontrolował sytuację, jeśli wpłynie na czas spotkania.
Podejrzewam, że to uciążliwe bardziej dla ciebie niż dla mnie, odparł Tajen. Ja siedziałem sobie wygodnie i nie musiałem znosić kaprysów władcy. Wejdź, czeka tam na nas poczęstunek.
Wnętrze, które i tak jest na zewnątrz, zauważyła wchodząc pod zadaszenie. To typowe dla Murai i Doum.
Nie widziałem w Doum podobnego miejsca. Może twórcę zainspirowała architektura Murai. Zauważyłaś mozaiki?
Tak. Skinęła głową i rozejrzała się. Czy ceramicy wybrali to miejsce, bym poczuła się jak u siebie?
Nie mam pojęcia.
Wzruszyła ramionami. Jeżeli tak, podziękuj im.
Dobrze.
Wskazał krzesło, ona zaś usiadła z uśmiechem. Miała na sobie równie prostą suknię, co podczas spotkania w pałacu, tym razem jednak szaro-niebieską, ale nie założyła biżuterii, jedynie wisiorek w kształcie rombu. Niczego ze sobą nie zabrała. Albo zapamiętała wszystkie warunki imperatora, albo były tak oczywiste, że nie musiała. Ta druga możliwość nie napawała optymizmem.
Co słychać w pałacu?
Jej usta drgnęły w drwiącym rozbawieniu.
Mamy dużo pracy. Imperator zamówił tyle mozaik, że zapewnił mi zajęcie na wiele cykli.
Podejrzewam, że zrobił to celowo, by zachęcić mnie do osiągnięcia wyznaczonego przez niego celu podczas tych negocjacji.
Rzemieślnicy są zadowoleni?
Tak, pod warunkiem, że wszystko ułoży się po jego myśli. Jeśli będzie inaczej, zacisnęła usta w wyrazie niezadowolenia. Mogę jedynie liczyć na to, że nie ukaże mnie za niepowodzenie.
Nie wiesz, co zrobi? Kolejny krzywy uśmiech.
Dopilnowałbym, miała trudności z odnalezieniem jego myśli. Opuścił Glemar i zabrał ze sobą kilkoro ludzi, którzy wiedzą, dokąd się udał. Wzruszyła ramionami. Nie w tym rzecz, że mi nie ufa. On nie ufa nikomu.
A zatem wy również porozumiewacie się za pośrednictwem emisariuszy.
Tajen zachichotał.
Mnie ceramicy także nie ufają.
Przez pewien czas milczeli rozgoryczeni, godząc się z sytuacją. Potem Riel wyprostowała się, a uśmiech znikł z jej twarzy. Czego zatem domagają się ceramicy?
Tajen uniósł dokumenty zawierające warunki dołum i zaczął czytać.
Cóż, odezwała się, gdy skończył. Przynajmniej o tym pomyśleli. Mnie imperator oznajmił po prostu:
daj kupcom to, czego chcą, albo sam to wezmę.
Tajen się zasępił, jak wówczas, gdy ceramicy przekazali mu swoje żądania. Spojrzał na Riel, nie mogąc wydusić z siebie ani słowa. Przyglądała się jego twarzy, jakby czegoś w niej szukała. On zaś przypomniał sobie, jak Baluka powiedział kiedyś, że chciałby móc ukrywać swoje myśli tak jak Tajen. Wziął głęboki wdech i powoli wypuścił powietrze z płuc. Wspomniał opinię Welli na temat negocjowania. Czyżby imperator zażądał wszystkiego, co możliwe, wiedząc, że będzie musiał pójść na kompromis?
No, a jednak cię tu wysłał, stwierdził.
Owszem, rozłożyła ręce. Ludzie muszą wiedzieć, z jakiej pozycji zaczyna.
Listę żądań ceramików odebrałem w podobny sposób.
Może to ultimatum?
Albo blef, żeby sprawdzić, czy łatwo zastraszyć ceramików.
Może jego słowa są skierowane do ciebie? Czy będziesz bronił tego świata, jeśli imperator zacznie wojnę?
Tak.
Nawet jeśli ceramicy nie będą tego chcieli? Nawet jeśli zabronią ci się wtrącać?
Zmarszczył czoło. Raczej nie odrzucą mojej pomocy.
Uniosła brwi, domagając się odpowiedzi.
W takiej sytuacji sam nie wiem. Musiałbym mieć pewność, że naprawdę nie chcą mojego wsparcia. Wówczas czekałbym w pogotowiu w razie, gdyby zmienili zdanie.
Skinęła głową. Przyjęli twoją pomoc w negocjacjach, a to dobry znak.
A ty? Spytał. Pomogłabyś imperatorowi w najeździe, gdyby cię o to poprosił?
Nie.
A gdyby dał ci do zrozumienia, że w razie odmowy nie będziesz mile widziana w Murai?
Wyruszyłabym dalej, wzruszyła ramionami. To tylko praca, a nie jest aż tak trudno ją znaleźć, bym musiała w tym celu brać udział w wojnie.
A gdyby to Murai zostało zaatakowane?
Skrzywiła się i pokręciła głową. Nie mieszam się w miejscowe konflikty. Nigdy nie wiadomo, czy poprawiłabym, czy pogorszyła sprawę.
Skinął głową. Tak samo mówił Walhan.
Mniej więcej. Znów się skrzywiła. A jednak się wmieszałam. Spojrzała na żądania ceramików. Co powiemy ludziom, których reprezentujemy?
Tajen popatrzył na leżące przed nim na stole dokumenty, a potem na dłonie Riel spoczywające w miejscu, w którym powinny znajdować się kartki z żądaniami imperatora. Nie podoba mi się perspektywa niekończącej się wymiany absurdalnych roszczeń, mimo że miałbym okazję cieszyć się twoim towarzystwem. Bądźmy rozsądni i zastanówmy się nad porozumieniem korzystnym dla wszystkich. Tym razem nie uśmiechnęła się krzywo ani ponuro, lecz szczerze. Z podziwem i zapałem.
Tak, i przedstawmy te propozycje obu stronom. Może im się nie spodobać, że dwoje cudzoziemców ustala zasady. Jeśli jednak postąpimy roztropniej, może ich zawstydzimy i zaczną negocjować jak należy.
Warto spróbować.
Tajen wstał i podszedł do wejścia do altany.
W jednym z progów budynku natychmiast pojawił się Abler.
Potrzebny nam papier i coś do pisania.
Zwrócił się do niego Tajen. Zamilkł, przypomniawszy sobie o nierównej powierzchni stołu.
I coś, co będzie można podłożyć pod kartki.
Abler skinął głową i zniknął. Tajen wrócił na miejsce i nalał wody do szklanek. Wkrótce posłaniec przyniósł potrzebne przybory. Tajen podsunął Riel podkładkę, rysik i połowę papieru.
Od czego zaczniemy?
Najpierw skupili się na pierwotnym źródle sporu między światami, a potem zajęli kwestiami poruszonymi przez ceramików w długiej liście warunków. Mijały godziny, lecz ledwie zauważali upływ czasu. Zadanie nie było łatwe, oboje jednak podczas podróży mieli do czynienia z rozmaitymi ustrojami oraz formami handlu, a na temat Murai i Doum wiedzieli dostatecznie wiele, by domyślić się, jakie rozwiązania nie zostaną odrzucone jako zbyt dziwne lub niewykonalne zarówno przez ceramików, jak i imperatora. Zrobili przerwę, gdy Abler z dwiema kobietami podali im posiłek. Ogród skąpany był w blasku południowego słońca. Tajen zdał sobie sprawę, że oboje nie tknęli przekąsek. Przez chwilę jedli w milczeniu. W końcu Riel spojrzała na niego zamyślona. Taren wiele mi o tobie opowiadał, oznajmiła. Przynajmniej to, co o tobie wiedział z czasów Lifter. Tajen skinął głową, po czym zmarszczył brwi, gdy uświadomił sobie, co to znaczy. Taren był jednym z niewielu ludzi, którym ufał na tyle, by powiedzieć o Velli. Nawet jeśli starzec nie wspomniał o książce, Riel mogłaby dowiedzieć się prawdy z jego myśli. Mało prawdopodobne, żeby po 5 cyklach znajomości z Tarenem jeszcze o niej nie wiedziała. W takim razie bez wahania mógłbym poprosić ją o pomoc w przywróceniu ciała Velli. Otworzył usta, lecz zamknął je z powrotem. Możliwe, że przez wzgląd na dobre wychowanie nigdy nie czytała w myślach Tarrena, albo że Tarren nigdy nie myślał o Velli, gdy to robiła, choć to raczej niemożliwe. Lepiej nie wspominać o Velli, dopóki nie upewnię się, że Riel już o niej wie. Twój świat jest fascynujący, kontynuowała. Wszystko robią maszyny napędzane magią. Nie wszystko, sprostował. Inaczej nie byłoby pracy dla nikogo. Niestety miało to ogromną cenę. Mój świat jest słaby, bo urządzenia zużywały magię szybciej, niż była wytwarzana. Taren mówił, że podobno ludzie w twoim świecie nie wierzą, że tworzenie jest źródłem magii. Uznają to za prymitywne przekonanie, przynajmniej w Imperium. W koloniach i na nieskolonizowanym południu ludzie znają prawdę. W mojej ojczyźnie posługiwanie się magią jest zakazane, chyba że jest się kapłanem. Skinął głową. Bo magii jest niewiele. Oboje wychowaliśmy się w magicznie słabych światach. Czytasz mi w myślach? Zawahał się. Nie. Zmrużyła oczy. To jakim cudem? No tak, Dali ci powiedział. Albo wyczytałeś to z jego myśli. Przytaknął. Sprawiała wrażenie zasmuconej. Musisz wiedzieć o mnie znacznie więcej niż ja o tobie, skoro on dowiedział się o mnie wszystkiego, zanim zyskałam wieczną młodość. Musiałam otworzyć przed nim umysł, kiedy uczył mnie przekształcania wzorców. Czy to konieczne? Otworzenie umysłu przed nauczycielem? Nie mam pojęcia, pokręciła głową. Tak pewnie wszystko odbywa się szybciej, ale sądzę, że jeśli wiesz, do czego dążysz, sam mógłbyś się nauczyć. Pierwsza osoba, która osiągnęła wieczną młodość, musiała dojść do tego sama, więc to możliwe. Próbowałeś nauczyć się sam? Nie. Dlaczego? Z twoją mocą mógłbyś to osiągnąć. Taren twierdzi, że posiadasz odpowiednią wiedzę. Pewnie nie mam ku temu odpowiedniego powodu. A jakiego powodu ci trzeba? Przechyliła głowę. Uważasz, że to powinno być bezinteresowne? Nie, zachichotał. Nie jestem aż tak szlachetny, żeby nie skorzystać z szansy na wieczną młodość, bo nie znalazłem ku temu dostatecznie szlachetnych powodów. Zamilkł na chwilę. Czy ktoś w ogóle tak postąpił? Być może. Cóż, podobnie jak większość ludzi, chciałbym żyć jak najdłużej. Ale wiem, że to wymaga czasu i może pozbawić dany świat mocy. Czytałem, że ma też wady. Przerwał na chwilę. Nie miałabyś nic przeciwko, żebym cię o nie spytał? Uśmiechnęła się. Oczywiście, że nie. Pogrążyła się w myślach, a jej ramiona uniosły się i opadły. Dali powiedział, że można nieświadomie zmieniać swój wygląd, tak by podobał się tym, którzy patrzą. A jeśli nie zachowa się ostrożności, można zapomnieć, jak się pierwotnie wyglądało. Zmarszczyła brwi. Często zastanawiałam się, czy moja osobowość także się zmieni. Valhan miał w pałacu własny posąg, by wiedzieć, jak powinien wyglądać. Ja namalowałam autoportrety i zostawiłam je w bezpiecznych miejscach.
Czy zmiana pierwotnego wyglądu naprawdę jest taka istotna? Spytał Tajen. To mogłoby być kuszące dla kogoś, kto się sobie nie podoba.
Ja także sądziłam, że nie ma to wielkiego znaczenia, ale może po kilkuset latach człowiek czuje, że coś utracił. Czasem pragnę stać się kimś, kim byłam kiedyś, gdy jeszcze nie wiedziałam o istnieniu magii i innych światów. Ale potem nachodzi mnie refleksja, że przecież każdy tęskni za czasami, gdy wszystko było niewinne i proste.
Tajen skinął głową, wracając myślami do młodości w Akademii.
Czytałem, że wieczna młodość może odebrać część człowieczeństwa. Riel pokręciła głową. Ja czuję się bardzo ludzko. Czasami za bardzo. Jakby pod wpływem potężnej mocy moje ludzkie potrzeby i wady stawały się wyraźniejsze.
Wiem, jak to jest. W takim razie wygląda na to, że każdy, kto wiedzie ciekawe i długie życie, mógłby przystać na takie problemy.
Zmarszczyła czoło. Poza jednym, przynajmniej w moim wypadku, utratą zdolności kreatora. Ale ty nie musiałbyś się o to martwić. Uniósł brwi, słysząc te słowa. Była kreatorem, lecz wieczna młodość odebrała jej tę zdolność. W tej informacji było coś znajomego. Może wyczytał ją w myślach Dalego albo Baluki.
Żałujesz tego?
Kąciki jej ust opadły. I tak, i nie. Nie miało to dla mnie znaczenia. Wieczna młodość ma znacznie więcej zalet. Uśmiechnęła się lekko. I nie tylko ja z nich korzystam.
Skinął głową.
Taren, uzdrowiłaś go, a może nawet odmłodziłaś. Jedno i drugie. Ale to, co dla niego robię, nie potrwa wiecznie. Nie chciałbym z powrotem dała mu młody wygląd. Chciał tylko zyskać nieco więcej czasu i pozbyć się bólu. Spojrzała na Tajena i ściszyła głos. Choć wolałabym, aby się nie rozniosło, że posiadam takie zdolności. Bo osoba, którą reprezentuję, mogłaby mnie zmusić, bym została jej uzdrowicielką.
Uszanuję to.
Tajen zadrżał, gdy wyobraził sobie, jakimi sposobami imperator mógłby zechcieć przekonać Riel, by obdarzyła go długim życiem w zdrowiu. Może nie jest w stanie jej skrzywdzić, ale mógłby skrzywdzić ludzi, na których jej zależy. Na przykład rzemieślników albo służącą. Riel odsunęła pusty talerz i wzięła rysik. To było pyszne, ale teraz zajmijmy się pracą, zanim ktoś przyjdzie sprawdzić, co knujemy. I wrócili do poprzedniego zajęcia. Podczas kolejnych przerw wymieniali się opowieściami o swoich ojczyznach, o błędach popełnionych podczas nauki posługiwania się magią i o ludziach, których spotkali, od kiedy nauczyli się podróżować między światami. Gdy zakończyli pracę, mieli zaledwie zarys porozumienia. Tylko to mogli zrobić w ciągu jednego dnia. Altanę spowijała ciemność. Tajen stworzył światełko, które zawiesił nad stołem. Riel złożyła swoją kopię dokumentu i wstała. Muszę wracać. Moja nieobecność trwała znacznie dłużej niż oczekiwano.
Imperator zapewne spodziewa się, że wrócisz prosto do Murai.
Dobrze mu zrobi, jeśli choć raz to on będzie musiał poczekać. Podniosła wzrok i uśmiechnęła się. Powinieneś wiedzieć, że Tarren mieszka w świecie Roh, w górach Puttila na południu, nad jeziorem Bole. Na pewno ucieszyłby się z odwiedzin.
Tajen skinął głową. Chętnie się z nim spotkam.
Uśmiechnęła się szerzej. Światło padało pod dziwnym kątem, skrywając jej oczy w cieniu, co nadawało jej twarzy ponętną tajemniczość. Łuk jej ust krył w sobie zaproszenie. Serce przyspieszyło Tajenowi w piersi. Popatrzyła na niego w ten sposób celowo, czy pod wpływem swoich nadziei tak odczytał jej spojrzenie.
Dziękuję,
powiedziała cicho. Powodzenia w rozmowie z ceramikami. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania.
Ja też. Ukłonił się jak dżentelmeni z jego świata.
Oby rozmowa z imperatorem przebiegła korzystnie.
Skinęła głową w odpowiedzi i odepchnęła się od świata. Gdy zniknęła mu z oczu, stał w milczeniu.
odniósł wrażenie, że wraz z jej odejściem ktoś zgasił ogień i wpuścił pod zadaszenie chłodne powietrze. Zdał sobie sprawę z własnego zmęczenia i niczego nie pragnął bardziej niż wrócić do domu, by przemyśleć to spotkanie. Zostawił na stole listę żądań ceramików, w połowie opróżnione talerze oraz mocno zużyte rysiki i wyszedł na mostek. W ścianie budynku natychmiast pojawił się prostokąt światła, w którym zarysowała się sylwetka Dołmiańczyka. Tajen przywołał światełko, by oświetlić Ablerowi drogę. Podał mu drugą kopię projektu porozumienia.
Dziękuję za pomoc. Proszę dostarczyć to Radzie, powiedział.
Uczynię to niezwłocznie, odparł Abler. Możesz wracać do warsztatu.
Tajen kiwnął głową, zaczerpnął magii, wziął głęboki wdech i odepchnął się lekko między światy, by poszybować do domu.